zapytam teraz o naszą Polonię, bo skoro już wspomniałeś o tym, że gdzieś tam twój mężczyzna ma rodowody takie typowo polskie, no to jak możemy i co możemy powiedzieć o Polonii tej australijskiej, bo pewnie sporo Polaków tam jest. Poza tym, z tego co pamiętam, zawsze hasło krzyżówkowe dotyczące Australii dotyczyło pewnej najwyższej góry, która właśnie ma polskie imię. Jak jest z tą naszą Polonią? Faktycznie jest tak, że ona tam jest, że jest jej dużo i że między sobą utrzymujecie jakiś kontakt?
To najpierw zdradzę tą górę. Ta góra się nazywa Góra Kościuszko. Australijczycy nie mówią Kościuszko, tylko mówią Koziosko. Dla mnie, jak zaczęłam pracować w barze, na początku była moja pierwsza praca, to było dla mnie takie wyzwanie, żeby ich nauczyć mówić poprawnie. Oni Koziosko, a ja Kościuszko. No i tak w kółko. Tak, Polonia jest nie taka mała w Australii. Najwięcej Polaków mieszka jednak w Melbourne, w Sydney, w Adelaide. Ja mieszkam w Brisbane. Tam jest Polonia troszeczkę mniejsza. Głównie młodzi ludzie chyba do Brisbane teraz przyjeżdżają. Natomiast w Melbourne faktycznie, szczególnie o Melbourne wiem dużo, bo stamtąd właśnie pochodzi, tam mieszka rodzina mojego sama, więc wiem, jak ta Polonia tam funkcjonuje. Tam jest najwięcej Polaków, jest łatwo kupić bardzo polskie produkty, są polskie kościoły, też adwentyści polscy, tam mają bardzo silną grupę, że tak powiem, są polskie restauracje, polskie firmy, więc tam faktycznie Polacy się udzielają. Odbywa się też taki duży festiwal co roku na Federation Square. Federation Square to jest taki plac w samym centrum Melbourne, gdzie każdego roku, chyba pod koniec listopada, się zbiera Polonia i nie tylko Polonia, bo też Australijczycy przychodzą chętnie spróbować pierogi, czy bigos, czy jakąś tam kiełbaskę, czy kupić sobie podkoszulkę z białym orłem z jakiegoś powodu, więc tam dużo ludzi się zbiera. Podobnie w Sydney też się odbywa taki festiwal raz do roku świąteczny, gdzie też byłam tam pierwszy raz, to było dla mnie zaskoczeniem, że właśnie pracowałam, pomagałam na takim stoisku, gdzie się sprzedawało polskie podkoszulki i w kolejce najwięcej było Azjatów, więc to było takie dla mnie dosyć ciekawe. Natomiast jeżeli chodzi o funkcjonowanie Polonii, takie codzienne, to znowuż więcej wiem z Brisbane, dlatego że pracuję tam w polskiej szkole sobotniej, gdzie uczymy dzieci polonijne języka polskiego, dzieci, które zazwyczaj mają jednego polskiego rodzica, jednego australijskiego, i też współprowadzę polską audycję w Radiu Etnicznym, mamy takie Radio Etniczne 4EB w Brisbane i mamy tam raz w tygodniu polską audycję, więc troszeczkę znam od wewnątrz, udało mi się poznać Polonię. No i oczywiście trochę niestety tych stereotypów, które o Polonii słyszymy, muszę potwierdzić. Polacy mają coś takiego w sobie, że nie do końca siebie wspierają. I myślę, że może pomogą sobie do momentu, w którym ktoś nie odniesie sukcesu. Jeżeli ty zaczniesz odnosić drugi sukces, to będą ci rzucali kłody pod nogi. Jest w nas jakaś taka zazdrość, niefajna zazdrość, której powinniśmy się pozbyć. Myślę sobie, jak czasem patrzę na różne polskie organizacje, bo w Brisbane też mamy zespoły ludowe, taneczne, mamy harcerstwo, no różne jakieś tam organizacje działają, że te organizacje nie działają po to, żeby siebie wzajemnie wspierać, tylko żeby ze sobą walczyć. I to jest troszeczkę takie uwierające dla mnie, młodej osoby, która tam trafia, co nie do końca mi pasuje i nie wiem, czy tego da się pozbyć, czy to jest jakoś tam już do końca nieutarte. Natomiast faktycznie Polacy gdzieś tam razem się trzymają, dużo się dzieje tych polskich rzeczy. W 2018 roku będzie w Brisbane u nas się odbywał taki festiwal, który się nazywa Polart. Jest to największy w ogóle festiwal polski poza granicami Polski. On się odbywa chyba raz na 4 lata w Australii. Głównie tańce ludowe. To jest właśnie też taka ciekawa rzecz. Jak mieszkamy w Polsce, to ile razy się chodzi na pokaz tańców ludowych? No, ogólnie rzecz biorąc się nie chodzi. I nikt nie wie, jakie są stroje ludowe z Mazowsza, a jakie tutaj ze Śląska i jaki taniec, gdzie się tańczy. Nie wiemy tego. No a w Australii Polonia jednak chlubi się tym naszym tańcem ludowym w różnym wydaniu i faktycznie mają piękne stroje i pięknie tańczą i tak dalej, i w taki sposób przedstawiają kulturę polską. Co z jednej strony ma swoje plusy, ale z drugiej jest dla mnie takie trochę nieprawdziwe, bo jednak w Polsce tak nie jest. I później ktoś, kto sobie ogląda takie festiwale i takie występy, Australijczyk czy jakiejkolwiek innej narodowości mieszkający w Australii, no i zobaczy takie tańce i później przyjdzie do Polski i sobie myśli, że tutaj wszyscy chodzą w takich sukniach, w kwiaty i tańcują. No tak nie jest, więc to może być takie rozczarowanie. Natomiast jest to na pewno piękny element naszej kultury, którym może my powinniśmy się w Polsce bardziej interesować i bardziej szczycić, że tak jest.
To teraz nie o Polonii, nie o Polakach, ale wiadomo, że Australia należała kiedyś do dużego imperium brytyjskiego, nad którym nie zachodziło nigdy słońce. Czy faktycznie jeszcze to widać w Australii? Oprócz tego, że od czasu do czasu królowa przyjedzie, czy też następczyni albo następca tronu, który był ostatnio w Australii kilka miesięcy temu, czy faktycznie jeszcze widać to przywiązanie do tej, no, powiedzmy sobie szczerze, europejskiej kultury, do tej brytyjskiej kultury?
To jest ciekawe, bo z jednej strony, jeżeli chodzi o królową, to Australijczycy w ogóle ignorują ją, jak gdyby temat. Natomiast jak przychodzi do chwili, kiedy książę czy królowa przyjeżdżają do Australii, to wszyscy wariują i wszyscy wychodzą na ulicę i chcą ich zobaczyć i biorą dni wolne z pracy, bo oni tam są. Wydaje mi się, że ta magia gdzieś tam nadal istnieje. Jednak większość Australijczyków, mimo że dzisiaj jest to bardzo taki wielokulturowy kraj, naprawdę mieszkają tam ludzie z całego świata, większość to są Brytyjczycy. I czuć to, kultura brytyjska tak naprawdę jest podstawą tej współczesnej, dzisiejszej Australii. Szczególnie myślę w Melbourne to czuć. Melbourne jest w ogóle takim bardzo europejskim miastem, ale myślę, że w każdym innym mieście, tak? Nawet ta kuchnia gdzieś jest trochę brytyjska. Oni rybę z frytkami, fish and chips to ich takie danie narodowe, czy meat pies, czyli takie zapiekane w cieście mięso, że też wszyscy jedzą w Wielkiej Brytanii. No więc mają tą kuchnię jakąś taką podobną, trochę sposób bycia. Angielski trochę inny, co było dla mnie zaskoczeniem, bo jednak myślę sobie, że ten angielski w Australii jednak nie powinien się nazywać angielskim, tylko australijskim, bo jest...
Naprawdę?
Jest zaskakująco dziwny i inny. Na przykład oni uwielbiają wszystko skracać, Australijczycy. Oni w ogóle są leniwi w mowie swojej, więc mówią szybko i skracają. Na przykład nie mówią kangaroo, tylko mówią roo. Nie mówią barbecue, tylko mówią Barbie. Na elektryka mówią Sparky. Mają te swoje jakieś tam skróty. Nawet na nazwy miast. Na Brisbane oni nie powiedzą Brisbane, oni powiedzą Breezy. Na Melbourne nie powiedzą Melbourne, powiedzą Melps. Więc wszędzie, gdzie mogą, to skracają. Już nie mówiąc o imionach, bo tam na mnie nie mówią Julia, tylko Jules, bo jest krócej. Więc gdzie tylko mogą, to coś skrócą. Oprócz tego urywają końcówki zdań, więc mi było trudno na początku się odnaleźć. No bo tak sobie myślałam, że ja znam angielski, ale tutaj nie mogę nic zrozumieć i nie wiem, o czym oni mówią i tak dalej, więc trzeba się do tego troszeczkę przyzwyczaić. Natomiast tak, w wielu aspektach są tacy brytyjscy. Czy się tym jakoś szczycą szczególnie, że oni od Brytyjczyków pochodzą? Nie myślę.
A czy królowa dalej jest na banknotach i na monetach?
Tak, nadal jest. Teraz nawet wyszła chyba nowa 5-dolarówka, więc nadal jej nie usunęli wizerunku, tylko nadal jest na tym banknocie.
Zapytam o jedzenie australijskie. Stek z kangura, stek z krokodyla, to jest nasza tylko i wyłącznie jakaś fantazja? Czy faktycznie takie rzeczy można tam zjeść?
Powiem ci tak. Pierwszy raz jadłam kangura, będąc w Warszawie w zeszłym roku. Mieszkam w Australii prawie 4 lata. Faktycznie można w supermarkecie gdzieś tam kupić jakieś kiełbaski z kangura i stek z kangura. Nie jest to popularne mięso. Można je zjeść i można dostać w restauracji. Tak samo z krokodyla, czy ze strusia, tak, jakiegoś tam hamburgera. Natomiast Australijczycy, jeśli chodzi o kangury, oni uważają je za szkodniki, więc oni szkodników nie będą jedli. Kangury, można się ich pozbywać na farmach, tak? One tam niszczą i ogrodzenia, i wodę wypijają i tak dalej. No i też Australijczycy mówią, że to jest brudne zwierzę, więc nie będą go jedli. Z drugiej strony mówią, że to jest bardzo zdrowe mięso, bo nie ma w ogóle tłuszczu w sobie, tak? Więc jest bardzo zdrowe. Niestety kangur jest smaczny i jest mi z bólem serca to mówię. Jest smaczny. Nie jadamy go na co dzień w Australii i raczej się na co dzień nie jadamy takiego mięsa. Natomiast jeżeli chodzi o mięso, to wołowina dla mnie w Australii jest najlepsza. Zresztą Australia wciąż konkuruje z Argentyną o to, kto ma najlepsze steki. Steki są fantastyczne. Australijczycy jedzą bardzo dużo mięsa. Ostatnio się tego dowiedziałam, że są jednym z tych narodów na świecie, który je najwięcej mięsa. Właśnie głównie wołowinę i baraninę, jagnięcinę. To jest ich wybór. Wieprzowina rzadziej. Jedzą mało ryb, co dziwne, bo mają ich dużo i mają dużo owoców morza i niestety ryby też są drogie. Jeżeli jedzą ryby, to jest to właśnie to fish and chips, czyli ryba po prostu w panierce z frytkami. Nie odżywiają się zbyt zdrowo, co niektórzy. Wszystkie te fast foody wszędzie można wyjrzeć, nawet w małych wioskach, co też jest dosyć smutne. No i takie jedzenie pakowane w supermarketach, gotowe zupy, gotowe dania, które się tam gdzieś odgrzewa. Można się odżywać zdrowo, bo znowuż Australia przez cały rok ma świeże owoce i warzywa, co jest świetne, tak? I teraz się zaczyna sezon na mango, więc ja już odliczam dni, jak wrócę do Australii i po prostu pójdę do sklepu kupić skrzynkę mango za $15, bo będzie teraz tanio i będzie świeże. Więc mają owoce przez cały rok i to jest super. Inna ciekawa rzecz a propos owoców jest taka, że w Australii na przykład bardzo drogie są maliny i jagody. I tam taka maleńka paczuszka, gdzie po prostu będzie, nie wiem, 100 gram tych malin będzie kosztowała $8. Więc prawie nikt tego nie kupuje, a jak już kupują, to jest po prostu jak przysmak. Każdy zje po malince w domu i tyle. Więc to jest śmieszne dla nas Polaków, tak? Gdzie zawsze u nas na wiosnę czy latem po prostu talerze wypełnione malinami i garściami się zajadało, jak ja byłam dzieckiem. Tam tak nie ma i my też jak chodzimy do sklepu, to się zastanawiamy, dobra, w zeszłym tygodniu jedliśmy maliny, to w tym weźmiemy ananasa, bo ananas jest tańszy, a na maliny poczekamy jeszcze tydzień.
Ale podobno też bardzo dobre wino australijskie jest.
Wino jest doskonałe, to prawda. W Australii jest prawie 60 regionów, gdzie się uprawia winogrona, różnych. Najbardziej znany jest Barossa Valley przy Adelaide i Margaret River przy Perth. Jeszcze takie znane wina pochodzą chyba z Hunter Valley przy Sydney. To jest jeszcze jeden taki region. Faktycznie jest doskonałe. Bardzo zaczyna być doceniane w Europie i w świecie, więc dobrze. Jeszcze jedna z rzeczy, która jest w Australii naprawdę przepyszna, to jest kawa. Uważam, że kawa w Australii jest najlepsza na świecie. Zresztą australijscy bariści wygrywają co i róż w jakichś konkursach na najlepszą kawę i na najlepszych baristów. Najlepsza jest Melbourne i faktycznie trudno tutaj zaliczyć jakąś wpadkę, jak się gdzieś kawę zamówi. Taka australijska kawa to jest kawa, która się nazywa flat white. Kawa z mlekiem. Nazwali ją flat white, dlatego że ktoś miał ubić mleko, a mu tam do końca się ono nie ubiło i tak siadło, więc zostało flat white. Warto spróbować. Jest pyszna kawa w Australii.